Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. To była najsłynniejsza ucieczka w czasie II wojny światowej, od której minęło 78 lat.
Tunel był metr pod ziemią się zaczynał, czyli zrobienie tego tunelu przy takich narzędziach, jakie były, pozbywanie się ziemi, to był ogromny wysiłek. Na dodatek jeszcze kopano równocześnie 3 tunele.
Wrócimy do tamtych wydarzeń i do uroczystości rocznicowych, które miały miejsce na poznańskiej Cytadeli. Kacper Witt przypomni dziś prezydentów Ukrainy, którzy rządzili tym krajem w ostatnich latach. A o samej Ukrainie porozmawiam z naszym stałym gościem, księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, Jacek Butlewski. Zapraszam.
Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku, stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków, obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku, obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak się zmienia, przez ciebie płynie niepokój, płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków, obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak
dziś w historii żywej przypominamy prezydentów Ukrainy. Oddajmy głos Kacprowi Witowi.
Wiktor Juszczenko był ekonomistą i działaczem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Był prezesem Narodowego Banku Ukrainy. W 1996 roku uczestniczył we wprowadzeniu ukraińskiej waluty hrywny. W grudniu 1999 roku objął stanowisko premiera kraju. W 2004 był jednym z dwóch głównych kandydatów w wyborach prezydenckich. Ukraińska opozycja obawiała się, że wyniki wyborów zostaną sfałszowane przez obecne władze, na co wskazywały liczne nieprawidłowości podczas kampanii wyborczej, w tym likwidowanie niezależnych mediów, tolerowanie chuligańskich ataków na zwolenników Wiktora Juszczenki oraz możliwa próba otrucia kandydata. Według lekarzy pogorszenie stanu zdrowia byłego premiera nastąpiło z powodu bardzo wysokiej koncentracji dioksyny. Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma odwołał wówczas wiceszefa służb specjalnych SBU, który podejrzewany o organizację próby otrucia złożył mandat deputowanego i wycofał się z działalności publicznej. Wiktor Juszczenko wygrał pierwszą turę wyborów. W drugiej turze uzyskał blisko 47% poparcia, przegrywając z Wiktorem Janukowyczem. Zarówno jego zwolennicy, jak i zagraniczni obserwatorzy nie uznali tych wyborów za demokratyczne, podejrzewając ukraińskie władze o fałszerstwo na szeroką skalę. Od 22 listopada 2004 roku setki tysięcy Ukraińców w Kijowie oraz w całym kraju protestowało przeciwko manipulacjom władzy. Akcji nazwanej Pomarańczową Rewolucją. W rezultacie masowych wystąpień i wsparcia zagranicy Najwyższy Sąd Ukrainy unieważnił wyniki wyborów jako sfałszowanych i nakazał powtórzenie ich drugiej tury. Tym razem zwycięzcą został Wiktor Juszczenko, zdobywając prawie 52% głosów. Poparcie dla niego było wysokie na początku kadencji, ale później zaczęło się zmniejszać i w badaniach z czerwca 2009 roku wynosiło 5,7%.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Historia dzieje się na naszych oczach. Cały czas jesteśmy z Ukrainą.
No, sytuacja jest rzeczywiście z jednej strony dramatyczna, bo Ukraina pomimo tego, że dzielnie walczy, jest konsekwentnie rujnowana przez Rosję, zburzone miasta, wiele ofiar śmiertelnych wśród cywili. Także mordowane są dzieci, kobiety, a więc rzeczywiście tragedia, na którą niestety wciąż patrzy tylko Europa Zachodnia. Jesteśmy świadkami kolejnego w historii skandalu, kiedy rzeczywiście jakiś komfort, poczucie bezpieczeństwa wielu krajów zachodnich jest ważniejsze niż to, co się dzieje na Ukrainie. No ale wśród pozytywów trzeba wymienić przede wszystkim to, co się wydarzyło w Polsce, a więc ta niesamowita, spontaniczna pomoc, której udzieliliśmy naszym sąsiadom, to się na pewno na długo zapisze w naszej pamięci. Rzeczywiście przyjęliśmy ich bardzo dużo, z otwartymi rękoma. Wielu ludzi w to się wszystko zaangażowało i to jest niezwykle piękne. Także polski rząd, który na arenie międzynarodowej bardzo mocno lobbuje za Ukrainą, starając się wymusić, zwłaszcza na Niemczech, na Francji, to aby rzeczywiście wprowadzili te ostre sankcje. No dzieje się wiele. Trzeba trzymać kciuki za Ukrainę, która, tak jak mówiłem na początku, bardzo dzielnie walczy i pewnie nikt się tego nie spodziewał. Na pewno tego nie spodziewał się Putin. W Polsce też byliśmy świadkami wielu manifestacji poparcia. Też warto je odnotować. Co ciekawe, nie tylko manifestacji, które miały pokazać naszą solidarność z Ukrainą, ale też pod ambasadą rosyjską w Warszawie, czy ostatnią manifestację organizowaną przez kluby Gazety Polskiej pod ambasadą niemiecką. Warto zwracać na to uwagę i przypominać, że to właśnie Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy, wyhodowały Putina, konsekwentnie wspierając jego politykę od wielu, wielu lat, karmiąc go masą pieniędzy, które dzisiaj wykorzystywane są na wojnie. No to jest wielki, myślę, polityczny skandal, którego też tak nie można zostawić. I on oczywiście będzie miał swoje konsekwencje także, myślę, w stosunku do tych partii, które bardzo otwarcie przecież także w Polsce wspierały politykę Niemiec. albo zachowywały daleko idącą uległość wobec tego wszystkiego, co się działo na arenie międzynarodowej. Warto na to w ten sposób też popatrzeć, szukając korzeni tego wszystkiego, co się wydarzyło w tym ostatnim miesiącu.
Dziś w Historii Żywej przypominamy prezydentów Ukrainy i oddajemy teraz głos Kacprowi Witowi.
Leonid Krawczuk był działaczem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Piął się po szczeblach kariery politycznej. W końcu wsparł działania niepodległościowe i po ogłoszeniu powstania niezależnego państwa ukraińskiego 5 grudnia 1991 roku został pierwszym prezydentem Ukrainy. 8 grudnia 1991 roku wraz z przedstawicielami Rosji i Białorusi podpisał porozumienie białowieskie o rozwiązaniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wspierał metropolitę Filareta w jego działaniach mających na celu utworzenie ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. W 1993 roku podpisał porozumienia dotyczące dalszych losów floty czarnomorskiej i broni jądrowej znajdującej się na terytorium Ukrainy po rozpadzie ZSRR. W wyborach prezydenckich w 1994 roku wystartował jako kandydat niezależny. W pierwszej turze zajął pierwsze miejsce, w drugiej przegrał z Leonidem Kuczmą.
Historia żywa.
Kuczma od lat 60. działał w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Pod koniec lat 80. stał się jawnym krytykiem polityki partii komunistycznej. Od 1992 roku sprawował urząd premiera Ukrainy. Poza wyborami w 1994 roku wygrał także kolejne w roku 1999. Jego oponenci i część zagranicznych mediów wiązała jego osobę ze zniknięciem opozycyjnego dziennikarza Georgija Gongadze, który został zamordowany we wrześniu 2000 roku. Dowodem miały być taśmy, nagrane potajemnie i udostępnione zachodnim mediom przez byłego prezydenckiego ochroniarza, z których miało wynikać, że w rozmowie z ówczesnym szefem administracji prezydenta i ministrem spraw wewnętrznych prezydent dyskutował na temat pozbycia się niewygodnego dziennikarza. Stanowiło to zaczątek demonstracji ulicznych i postawienia miasteczka namiotowego demonstrantów w centrum Kijowa. W 2001 roku parlament kilkukrotnie bezskutecznie starał się uruchomić procedurę impeachmentu. Pojawiły się też oskarżenia o bezprawną sprzedaż broni za granicę. Popularność Kuczmy spadła z 60 do 20%. Ukraiński prezydent był przez wiele lat popierany przez zagranicznych polityków, liczących na wyraźniejsze zwrócenie się Ukrainy ku Europie Zachodniej. W lipcu 2004 roku Leonid Kuczma wykonał jednak zwrot w polityce zagranicznej, rezygnując z aspiracji do członkostwa w NATO oraz Unii Europejskiej, licząc w zamian na pomoc prezydenta Rosji Władimira Putina w utrzymaniu władzy.
Słuchacie Historii Żywej.
Piękną kartę pisze obecny prezydent Ukrainy.
Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували.
З нами ксьондз доктор Ярослав Вонсович.
No, zdecydowanie przez ten miesiąc wyrósł na męża stanu i to w skali całego świata, nie tylko w skali Ukrainy. Niezwykle dzielny człowiek, który ramię w ramię staje ze swoim narodem w obronie ojczyzny. Postać zupełnie niezwykła z kilku względów. Pamiętamy, że wielu polityków drwiło z niego, kiedy zostawał prezydentem Ukrainy. Przypominano mu, że jest komikiem. Tymczasem stał się niezwykle odważnym przywódcą, który broni swojego kraju, któremu się udało też jakoś zmobilizować ten naród do walki. On jest prezydentem przecież niespełna 3 lata, a my widzimy zupełnie inną Ukrainę niż tą, którą znaliśmy z poprzednich lat, która się w czasie pierwszej agresji rosyjskiej w zasadzie poddała bez większej walki. Ukrainę, w której znajdowało się wielu kolaborantów współpracujących przecież z Putinem też. On rzeczywiście jest opatrznościowym mężem stanu na ten trudny czas dla Ukrainy. Tak porównując, można by przypomnieć, że kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych zostawał Ronald Reagan, też się śmiano z niego, że z zawodu jest aktorem. Okazuje się, że artyści potrafią być niezwykłymi politykami. To także jego niebywała aktywność na arenie międzynarodowej. Przecież w ostatnich dniach łączy się niemal z całym światem i wygłasza bardzo ważne, fundamentalne, bym powiedział, przemówienia, które zapiszą się w historii. Dla mnie dwa najważniejsze to były te, które wygłosił w polskim parlamencie i w Bundestagu. W polskim parlamencie dlatego, że przede wszystkim odwołał się do dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej, bo przecież tereny, na których dzisiaj toczy się walka przez wiele, wiele lat, zanim Polska została poddana rozbiorom przez trzymoczarstwa pod koniec XVIII wieku, te tereny znajdowały się w granicach jednej Rzeczpospolitej. Byliśmy wówczas najpotężniejszym państwem. Do tego nawiązał w swojej wypowiedzi prezydent Żeleński, mówiąc, że razem jest nas 90 milionów, nie pomijając też przecież narodu białoruskiego. To było bardzo trafne i myślę, że wielu to porównanie zaskoczyło, ale tak to jest, że zawsze wtedy, kiedy się odwołujemy do wspólnej historii, do dobrej historii, do tych dobrych czasów, to myślę, że ta historia jest takim znakiem nadziei, że te dobre relacje między właśnie narodami, które dawniej tworzyły jeden ustrój państwowy, który był podziwiany przez cały świat, no jest ważne. Musimy do takich właśnie chwalebnych kart się odwoływać.
Już wspomnienia uleciały gdzieś za góry hen. Zwiędły, zbladły, poszarzały jak weselny tren. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Jeszcze poroch w każdej mowie znaczy rzeczny próg. W Stryju i w Stanisławowie ten sam mieszka Bóg. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona. piersi aż po Lwów.
Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Władimir Żeleński bardzo jednoznacznie wypowiedział się na temat tragedii smoleńskiej, którą myślę, że ten temat jeszcze przy okazji wojny w Ukrainie nieraz się pojawi, bo chyba dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że Putin, który morduje na oczach całego świata dzieci, kobiety, że Putin, którego żołnierze gwałcą kobiety, rabują majątki Ukraińców, niszczą zupełnie miasta, nie byłby zdolny do tego, żeby zamordować polskiego prezydenta w 2010 roku i całą naszą elitę polityczną. Zresztą teraz podobnie jak czytamy i słyszymy z doniesień różnych agencji wywiadowczych, wysyła się paczy do Kijowa, żeby zamordowali prezydenta Żeleńskiego, więc niezwykle ważne przemówienie w polskim parlamencie i przemówienie Bundestagu, które z kolei przejdzie do historii jako znak hańby Niemiec. To, że w ogóle nie przeprowadzono dyskusji nad orędziem prezydenta Ukrainy, zlekceważono je zupełnie, no świadczy o kondycji politycznej, w jakiej znajdują się Niemcy, które nie chcą się też przyznać do tego, że ponoszą bardzo dużą winę za to, co się dzisiaj dzieje, właśnie przez swoje bliskie relacje z Putinem, przez to, że się wielokrotnie, nie patrząc na głosy chociażby Polski, układali z prezydentem Rosji. Nie chcą się do tego przyznać, są bardzo mało aktywni na rzecz pomocy Ukrainie i myślę, że ta wojna w ogóle zmieni układ sił w Europie. Miejmy nadzieję, patrzenie wielu tych, którzy dali się zwieść tej propagandzie sukcesu, takiego niby pokoju, okazuje się, że nie, że Europa, stary kontynent, kolebka, można powiedzieć, cywilizacji światowej, kultury, wcale nie jest bezpieczna i wystarczy jeden szaleniec, żeby wywołać okrutną wojnę. I coraz więcej ludzi chyba sobie z tego dzisiaj zdaje sprawę, że to jest jedyna i ostatnia okazja do tego, żeby powstrzymać Putina, bo może się niestety spełnić ten scenariusz, o którym mówił świętej pamięci profesor Lech Kaczyński na pamiętnym wiecu w Tbilisi, w Gruzji, kiedy Rosja właśnie tam próbowała czynić pierwsze podboje. No, potem była Ukraina 2014 rok. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo i koszmar, który funduje dzisiaj światu Rosja, się skończy. A więc rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówi, to jest niezwykły prezydent. Ukraińcy naprawdę mogą być dumni, chociażby z tego, że rzeczywiście historia tego państwa, odkąd odzyskała niepodległość po rozpadzie Związku Sowieckiego, no wielokrotnie była dramatyczna, bo mieliśmy i pomarańczową rewolucję, mieliśmy Majdan, wielu z poprzednich prezydentów było bardzo mocno umoczonych, że tak powiem, dawny system komunistyczny, to są dawni czołowi działacze partii komunistycznej o sporych powiązaniach z Rosją. Mimo tego, że Ukraińcy wykazywali desperację, no nie mieli szczęścia. Ciągłe afery, jakaś korupcja związana z też działalnością, lobowaniem przez oligarchów, no nie wyglądało to najlepiej. Teraz rzeczywiście Ukraina w tym całym nieszczęściu ma szansę zbudowania silnego poczucia narodowego i przede wszystkim ludzie widzą, kto dzisiaj jest ich bohaterem, jakoś tych byłych prezydentów, którzy przecież w większości żyją jeszcze. Nie widać dzisiaj na arenie politycznej. Janukowycz, jak wiemy, przebywa w Rosji, miał być tym nowym, starym prezydentem, jak się pyta, który miał przejąć marionetkową władzę na tej nowej Ukrainie stworzonej przez Rosję. A więc podsumowując, rzeczywiście Ukraińcy mogą być dumni ze swojego prezydenta, doczekali się po tylu latach.
Dziś w historii żywej przypominamy prezydentów Ukrainy. Oddajemy głos Kacprowi Witowi.
Wiktor Janukowycz działał w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, piął się po szczeblach kariery politycznej. W latach 1997-2002 był przewodniczącym Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej, deputowanym od 2003 do 2010 liderem Partii Regionów. W latach 2002-2005 oraz 2006-2007 piastował urząd premiera Ukrainy, a od 2010 do 2014 prezydenta. W wyborach prezydenckich 2004 roku wygrał w drugiej turze z Wiktorem Juszczenką. Opozycja oskarżyła wówczas władze o fałszerstwa wyborcze, wzywając do masowych protestów, które zostały następnie określone mianem pomarańczowej rewolucji. Wybory powtórzono, w nich Janukowycz przegrał. W wyborach w 2010 roku ponownie ubiegał się o urząd prezydenta. W drugiej turze wygrał z Julią Tymoszenko. W listopadzie 2013 roku Wiktor Janukowycz odłożył podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Decyzja ta zapoczątkowała protesty zwolenników integracji z Unią, które wsparli przywódcy opozycji. Masowy pokojowy wiec w centrum Kijowa oraz demonstracje w innych miejscowościach otrzymały w mediach miano Euromajdanu. Protesty te zaczęły przybierać na sile, przyjmując charakter antyprezydencki i antyrządowy. Janukowycz w ramach ustępstw podpisał z opozycją porozumienie. Jeszcze tego samego dnia wyjechał do Charkowa. Rada Najwyższa przegłosowała uchwałę stwierdzającą, że Janukowycz porzucił wykonywanie obowiązków prezydenta, wyznaczając na 25 maja termin nowych wyborów. Następnego dnia parlament powierzył przewodniczącemu Rady Najwyższej Oleksandrowi Turczynowowi pełnienie obowiązków głowy państwa. Po odsunięciu od władzy Janukowycz osiadł w Rosji, jest poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania. W 2019 roku skazano go zaocznie na karę 13 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu.
Historia żywa.
Petro Poroszenko był przedsiębiorcą. Kilkukrotnie uzyskiwał też mandat deputowanego do ukraińskiego parlamentu. Był jednym z przywódców pomarańczowej rewolucji, a także jednym z głównych jej sponsorów. Był ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. W 2013 roku został jednym ze sponsorów Euromajdanu, który doprowadził do zmiany władzy w Kijowie. W wyborach prezydenckich 2014 roku wygrał w pierwszej turze. W wyborach 2019 roku przegrał w drugiej turze z Wołodymyrem Zełenskim.
Przynajmniej dwóch prezydentów Ukrainy jest związanych z Polską. Wspomniany tutaj niestety Wiktor Janukowycz ma nawet polskie korzenie ze strony ojca, którego matka urodziła się w Warszawie, a więc babka Janukowycza byli Polakami, katolikami, więc te ślady polskie widzimy. Natomiast Leonid Krawczuk urodził się przecież w II Rzeczpospolitej na terenie województwa wołyńskiego w rodzinie, w chłopskiej rodzinie ukraińskiej, więc takich śladów przenikania się tych losów Polski i Ukrainy w życiorysach prezydentów odnajdziemy wiele. Chociaż też warto podkreślić, że kiedy Ukraina odzyskiwała niepodległość, no podobnie jak w naszym przypadku, kiedy prezydentem został wybrany Lech Wałęsa, to właśnie prezydenci na uchodźstwie przekazywali władzę nowym prezydentom. W naszym przypadku był to Ryszard Kaczorowski, natomiast w przypadku Ukrainy w 1992 roku insygnia władzy Leonidowi Krawczukowi przekazał prezydent na uchodźstwie Mikołaj Pławił.
Historia żywa.
Dziś w historii żywej przypominamy prezydentów Ukrainy. Oddajemy głos Kacprowi Witowi.
Wołodymyr Zełenski był aktorem i satyrykiem. W 2015 roku został gwiazdą satyrycznego serialu telewizyjnego Sługa Narodu, w którym wcielił się w postać nauczyciela historii, który w wyniku zbiegu okoliczności objął urząd prezydenta Ukrainy. Na fali popularności serialu w grudniu 2017 roku jego współpracownicy wystąpili o rejestracji partii politycznej o takiej samej nazwie jak serial Sługa Narodu. W 2018 roku Wołodymyr Zełenski zaczął pojawiać się w sondażach prezydenckich, odnotowując rosnące poparcie. 31 grudnia 2018 roku oficjalnie zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich. Zełenski wygrał obie tury wyborów i 20 maja 2019 roku objął urząd prezydenta. Jako prezydent deklarował działania na rzecz członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej, które zintensyfikował zwłaszcza w obliczu militarnego zagrożenia ze strony Rosji. Początkowo wyszydzany podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę, postawa prezydenta Zełenskiego przyniosła mu międzynarodowe uznanie. Przez wielu zagranicznych komentatorów został wówczas określony jako mąż stanu i bohater narodowy. Tak o prezydencie mówił w minionym tygodniu Kirył, który od kilku lat mieszka i pracuje w Polsce.
Wszystkie myśleli, że on nie polityk, że on jakiś aktor. Jaki tam polityk będzie, jaki tam prezydent będzie po aktoru. A zobaczcie, dobrze stoi i wiem... На початок, перші 48 годин, у нас так інформація є, йому з Америки, з Унії Європейської і навіть його охорона повідомляли, що якийсь десант може бути в Києві і може на нього напади бенду. І повідомляли, що він утік до Унії Європейської. А він повідав, ні, навіть заказ на такі розмови, що я утікну, не утікну. Як це, візьме зброю до ренг і пуде воювати з народом.
Historia żywa.
Most na rzece Kwaj, słynny motyw z tego filmu, wprowadzi nas w czas II wojny światowej. Za chwilę będzie o wielkiej ucieczce uwiecznionej w innym wielkim amerykańskim filmie. Na rzece Kwaj, rok 1957, a za chwilę inna wojenna opowieść.
Historia żywa.
78 lat temu w żagańskim Stalagu rozpoczęła się ucieczka alianckich lotników, głównie Brytyjczyków. To była najsłynniejsza ucieczka w czasie II wojny światowej. Była dokładnie zaplanowana. Alianci, którzy przygotowali ją od samego początku pobytu w Stalagu, mieli bardzo różne specjalistyczne umiejętności, które bardzo przydały się w czasie tej akcji. Opowiadał mi o tym konsul honorowy w Poznaniu, Włodzimierz Walkowiak.
Od razu zaczęło się planowanie. Potrzebni byli fachowcy z przeróżnych dziedzin, bo tu wymieniamy krawców i fałszerzy dokumentów, ale przecież tam cała logistyka, inżynieria, tunel był metr pod ziemią się zaczynał, czyli zrobienie tego tunelu przy takich narzędziach, jakie były, pozbywanie się ziemi, to był ogromny wysiłek. Na dodatek jeszcze wykopano równocześnie 3 tunele, że w razie gdyby jakiś został wykryty, to jeszcze pozostały 2. Także ta robota inżynieryjna i te roboty ziemne to był nieprawdopodobny wysiłek.
Na poznańskiej Cytadeli odbyły się główne uroczystości 78. rocznicy Wielkiej Ucieczki. Właśnie tu spoczywa kilkudziesięciu uczestników, którzy na rozkaz Hitlera zostali zamordowani.
Akurat przewaga była Brytyjczyków, dlatego że ich było najwięcej, bo to byli głównie lotnicy Royal Air Force, a przecież tam walczyli właśnie i Polacy, i Litwini, i Czesi, i Słowacy, Belgowie.
Thank you.
Założenie było, że wyjdzie na wolność 200, ale jednak trzeba było jakąś kolejność ustalić, żeby był jakiś porządek mimo wszystko. Wykryto tę ucieczkę w świt, był taki dosyć jasny. Tunel kończył się, była jakaś mała pomyłka przed lasem, a miał się kończyć w lesie, także zabrakło jeszcze kilku metrów i po prostu w którymś momencie zauważono, że ta ucieczka się tam odbywa i wtedy był alarm w całym obozie.
Czy rodziny mają kontakt? Przyjeżdżają, pytają?
Kontakty z ambasadą czy z konsulatem są coraz rzadsze, bo ci, którzy szukali, to już znaleźli. Myśmy tutaj pomagali, byli ludzie nawet z Australii. Odnalazł się jeden z pilotów, który był Litwinem, o którym w ogóle rodzina nie wiedziała, gdzie jest. Ja wspominam cały czas jeden taki niewielki epizod, ale znaczący. Mianowicie dostałem list z Australii z zapytaniem, czy jest może tutaj grób ich krewnego. Zrobiłem zdjęcie, wysłałem. Oni zareklamowali, że jest literówka w nazwisku i ta komisja grobów wojennych wspólnoty brytyjskiej troszczy się tutaj o to i ten pomnik na tym jego grobie został poprawiony. Wysłałem zdjęcie i potem ktoś z rodziny tutaj przyjechał.
Lucjan Dudkiewicz, dlatego jesteśmy, ponieważ oddajemy hołd i cześć uciekinierom, którzy zostali zamordowani bestialsko po ucieczce z obozu Stalagu Luft 3. Jest to znacząca data w naszej historii, tego trudnego czasu, okresu II wojny światowej. Pamięć kolejnych pokoleń i nasza pamięć, nasza cześć, oddawanie hołdu jest obowiązkiem patriotycznym. To świadczy o naszej tożsamości, o naszym przywiązaniu do historii, do tradycji i o polskości.
Tę historię przybliżył nam film z 1963 roku, Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem. Czy dla Pana to też było takie źródło informacji, takiej pierwszej?
Ten film jest doskonale nakręcony i oddaje takie żywe świadectwo, pomimo że to jest film fabularny, to jednak na dobrych podstawach, którymi są fakty historyczne.
Historycy uważają, że film nie całkiem jest zgodny z tym, co działo się w rzeczywistości, no ale wiele wątków się zgadza. Cenny materiał, może nie dokumentalny, bo dokument to nie jest, ale przecież fabuła. Pierwszy raz ja osobiście dowiedziałem się o wielkiej ucieczce właśnie z filmu z McQueenem. W jakimś sensie to ważny, cenny materiał. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Cenny, bo przeniósł tą niezwykłą historię do popkultury, chociaż ta wielka ucieczka ze Stalagu Żagańskiego, rzeczywiście odnajdziemy wiele jej odniesień do tego wydarzenia w kulturze masowej. Film, który wspomniał pan redaktor, jest chyba najbardziej znanym właśnie ze względu na znakomitą obsadę aktorską, ale też w wielu innych jeszcze produkcjach ten motyw wielkiej ucieczki się pojawia. Rzeczywiście to było wydarzenie, które wpisało się w historię, ponieważ wcześniejsze próby ucieczki z tego obozu i z innych oflagów też zazwyczaj kończyły się dramatycznie chwytaniem uciekinierów, osadzano ich albo w karcerach, albo dokonywano na nich egzekucji, ale w Stalagu Żagańskim rzeczywiście udało się w marcu 1944 roku wykonać taką akcję ucieczki na większą skalę. To już nie byli pojedynczy jeńcy, ale rzeczywiście dokładnie, zdaje się, uciekło 81 jeńców różnych narodowości, w tym znajdowali się także Polacy. Bardzo dobrze przygotowana logistycznie, była także wspierana przez wywiad armii USA, który dostarczał do obozu różnego rodzaju narzędzia, mapy, kompasy w paczkach żywnościowych, także niemiecką walutę, które to wszystko miało się przydać w ucieczce. No i rzeczywiście w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku rozpoczęła się ucieczka. Zanim wartownicy w ogóle dostrzegli, że coś się dzieje, zdążyło się z wykopanego tunelu wydostać ponad 70 jeńców, ale też trzeba dodać i właśnie chyba o tych nieścisłościach, które pojawiają się w kulturze masowej, że tak naprawdę ta ucieczka w pełni powierzała się tylko trzem lotnikom, dwóm Norwegom i jednemu Holendrowi, bo reszta uciekinierów prędzej czy później została schwytana i to, co mówił pan redaktor, na specjalny rozkaz Hitlera, wszyscy uciekinierzy mieli zostać rozstrzelani, ale po interwencji Geringa zdecydowano się rozstrzelać 50 lotników, a więc reszta niewielka ilość z tych, którzy uciekli, przeżyła.
Wielka ucieczka doczekała się już dawno temu ekranizacji z prawdziwego zdarzenia, no ale wiele wątków naszej historii, wiele postaci wciąż czeka. Już nie wspominajmy może o Hiszpance i o powstaniu wielkopolskim, ale polska historia czeka na filmowców, którzy w końcu wezmą ten czy inny wycinek historii na swój warsztat.
No tak, no od wielu lat mówimy już o tym i się dopominamy, nie tylko jako historycy, ale też jako obywatele, bo mamy wiele takich niezwykłych historii w dziejach, zwłaszcza najnowszych, właśnie chociażby z czasów II wojny światowej. Myślę zwłaszcza tutaj o rotmistrzu Pileckim, którego na świecie określa się mianem jednego z najbardziej odważnych żołnierzy. To jego pójście na ochotnika do Auschwitz, gdzie przebywał niemal 3 lata, gdzie stworzył tajną organizację konspiracyjną, gdzie przygotował raport o tych wielkich zbrodniach, które się tam dokonują. Nas się sam prosi na to, żeby rzeczywiście napisać scenariusz i kręcić w takim stylu hollywoodzkim, bo tak się to przydziela do świadomości. Pan redaktor tutaj ważny wątek poruszył, bo rzeczywiście te filmy fabularne nie do końca ich rolą jest to, żeby one uczyły historii. One mają jakoś zachwycić, pokazać takie czy inne wydarzenie, które być może zachęci właśnie odbiorców do tego, żeby poszukali w literaturze, jak rzeczywiście dane wydarzenie wyglądało. No ale ta kultura masowa, to kino akcji wiąże się swoimi jakimiś racjami, ale najważniejsze jest to właśnie, żeby zainteresowało odbiorcę takim czy innym wydarzeniem, więc rzeczywiście w naszej historii tych wydarzeń jest wiele. Były próby, chociażby moim zdaniem ostatni film o Bitwie Wiedeńskiej był już niezły, ale no, ja osobiście czekam na film o rotmistrzu, bo to może rzeczywiście być hit i przebój kinowy.
Kultura anglosaska, amerykańska potrafiły pokazać swoje historie, Tora, czy chociażby Patton, zresztą oscarowy film. No i to wszystko działo się lata temu, prawda?
No tak, ale to są filmy, do których się wciąż odwołujemy i wciąż je z przyjemnością oglądamy, więc to pokazuje ich siłę oddziaływania i tą drogą należy pójść. Jeżeli chcemy dzisiaj promować polską historię, zwłaszcza w krajach zachodnich, to musimy zdobywać się na takie produkcje hollywoodzkie i w ogóle być bardziej aktywni w tej sferze medialnej, audiowizualnej. No widać, że nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki, właśnie do takich działań ostatnio bardzo często się odwołuje. Też w jakiś sposób przebudował sam Instytut, powołując nowe agendy, które właśnie taką działalnością mają się zająć. Więc coś się dzieje. Trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że doczekamy się takich wielkich produkcji i tego, że polska historia, te niezwykłe wątki, niezwykle bohaterskiej, zafunkcjonują w świadomości odbiorców w krajach zachodnich.
Czekamy zatem na wartościowe filmy. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Dziękuję serdecznie Państwu.
A że filmowo było w ostatnich minutach, to zakończymy także odwołaniem do filmu, ale już nie wojennego. Audycję realizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc mówi Jacek Butlewski. May it be an evening star. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh, how far.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.